A już teraz dzisiejszy fragment Ewangelii, który rozważał będzie ksiądz Paweł Płaczek.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: cóż mamy czynić? On im odpowiedział: kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go: nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze: a my co mamy czynić? On im odpowiadał: nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
Trzecia niedziela Adwentu, fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, w którym po raz kolejny postać Jana Chrzciciela nam się pojawia. Ten radykalizm Jana, o którym mówiliśmy tydzień temu w audycji, on tutaj spotyka się jednak z pewną prostotą nauczania.
Tak, i to jest piękne, że jego świadectwo pociągało wszystkie prawie grupy społeczne, które tutaj w tej Ewangelii są wymienione. Przychodzili do niego ludzie na stanowiskach, chociażby celnicy. Przychodzili ludzie, którzy odpowiadali za bezpieczeństwo danego kraju, żołnierze. I przychodził prosty lud, który zadawał jedno podstawowe pytanie: co mamy czynić? Pytanie, które też było na pewno spowodowane takim pragnieniem serca zmiany, metanoi, może i nawet głębokiego przemówienia. A jego postawa bardzo radykalna, bardzo też taka prostolinijna, dawała ku temu może i motywację, inspirację, żeby właśnie jemu takie pytanie zadać.
Co mamy czynić? Pojawia się pytanie, do czego zachęca Jan?
Jan zachęca do tego, żebyśmy w sobie właśnie to pytanie na pewno medytowali, co mamy czynić, co powinniśmy w życiu zmienić. I proszę zauważyć, że on idzie w takim kierunku, że tego pytania w sposób jednoznaczny nie udziela. Na razie tylko prosi o to, żebyśmy się dzielili tym, co my mamy, posiadamy z drugim człowiekiem, bo za moment przyjdzie ten, który tę drogę ukaże, da słowo, które będzie odpowiedzią na to pytanie. Będzie on dużo większy od niego, będzie dużo też nowych treści, które wypływają z jego posłania, czyli mówimy tu o osobie Jezusa Chrystusa, oczekiwanego. On jest tylko tym, który prostuje drogi, on jest tylko tym, który wskazuje na baranka, na Chrystusa i całą uwagę wszyscy powinniśmy skoncentrować na tym momencie, który będzie w historii zbawienia najistotniejszy, czyli narodziny, przyjście Syna Bożego.
Ale jednak w tym przekazie, który kieruje do poszczególnych grup, coś mówi. Czy z tego przekazu możemy odczytać taki komunikat o to, że liczy się przede wszystkim miłość, a nie egoizm?
Oczywiście, to później bardzo dobitnie podkreśli już głęboko teologicznie święty Paweł. Jan Chrzciciel to wskazuje, że najważniejsza zawsze w naszej posłudze będzie miłość. A święty Paweł wyrazi to, że choćby mówił językami ludzi i aniołów, choćby nie wiadomo co robił, choćby nie wiadomo, może nawet w językach przemawiał, to nie będzie nic warte, jeżeli nie będzie miłości. Miłość jest najważniejsza. Wszystko inne ustaje. I Jan Chrzciciel też to pokazuje właśnie w wymiarze dzielenia się, w wymiarze uczciwości, jeżeli mówi to do konkretnych grup społecznych. I pokazuje też Jezusa, który to dopełni w sposób ostateczny na krzyżu, bo ta miłość Boga będzie wyrażona właśnie w tej tajemnicy. On przychodzi po to, by nas zbawić. On przychodzi do nas jako kapłan, aby z samego siebie złożyć Bogu w ofierze. Dlatego Maryja będzie też tą w Nazarecie, później w Betlejem, która przyjmując Chrystusa jako pierwsza złoży go na kamiennym żłobie w grocie Bożego Narodzenia, owinie go w pieluszki, położy na tej kamiennej płycie jako pewnego rodzaju ofiarę, która stanie się w momencie ukrzyżowania i śmierci Jezusa już dopełnieniem, bo też będzie pochowany w grocie, będzie jego ciało owinięte nie w pieluszki, tylko w całun już pogrzebowy i złożone na kamiennej płycie właśnie w żłobie, na żłobie na tej płycie. I to będzie obraz jakby dopełnienia Jezusowej misji, która ukaże najpiękniejszą miłość. Po co Bóg przychodzi? Po to, aby cierpieć, po to, by swoje ciało złożyć w ofierze i w akcie pełnym wolności oddać swoje życie, abyśmy byli zbawieni.
Czy ten przekaz, ta nauka również Jana Chrzciciela, taka trochę przedwstępna przed przyjściem samego Chrystusa, to jest też taki wstęp do przykazania miłości?
Na pewno, bo Jan Chrzciciel wszystko czyni w imię miłości. On naród nawraca, udzielając chrztu nawrócenia, bo ten naród kocha, ten naród ma być przygotowany. Wydaje mi się, że rola świętego Jana Chrzciciela jest to trochę droga adwentowa. On żyje tym adwentem oczekiwania, on już go zapowiada, on razem z Maryją go oczekuje. On też jest taką postacią głębokiego nawrócenia, przemiany. On jest człowiekiem, który sam od siebie wymaga. On też jest tym, który głosi prawdę z wielką mocą i za to ma szacunek, olbrzymi szacunek, nawet u tego, który później wydał na nim wyrok. On nie chciał przecież go zabić, tylko na prośbę Herodiady, której obiecał, że wszystko spełni, a ta zażądała właśnie jego głowy na misie, no tego słowa dotrzymał, ale on chciał go słuchać. Mimo że miał olbrzymie wpływy polityczne, miał olbrzymią władzę w swoim narodzie, on jako władca chciał też to słowo Jana Chrzciciela w sobie medytować i może to słowo go też przemieniało. Niestety wiemy, jaka była późniejsza sytuacja, ten podstęp Herodiady, która została namówiona przez swoją matkę do tego czynu, żeby zabić Jana Chrzciciela. No później to się wypełniło, ale jego słowo, jego postawa, jego świadectwo, jego radykalizm i te tłumy, które szły za Janem Chrzcicielem i chciały przyjąć od niego chrzest, pokazały, że jego posługa taka adwentowa, taka przygotowawcza, taka w postawie właśnie oczekiwania, była wymownym znakiem też samego Boga.
Co mamy czynić? Pytają żołnierze, pytają celnicy, pyta tłum. A jakie pytania my powinniśmy sobie zadawać wtedy, gdy czynimy coś drugiemu?
Ja myślę, że pierw powinniśmy odpowiedzieć sobie na takie podstawowe pytanie, nim przejdziemy już do konkretnych czynów. Kto na kogo czeka? Czy my czekamy na Boga, czy Bóg czeka na nas? Jeżeli uda nam się na to pytanie odpowiedzieć w tym czasie adwentowym, tym porannych rorad, kiedy ze świecą oczekujemy nowonarodzonego, no to wtedy będzie też nasze zaangażowanie w dzieło ewangelizacji, w dzieło służby drugiemu człowiekowi. I to pytanie właśnie, na kogo my czekamy, co mamy czynić, jak mamy to czynić, jakie mamy dać konkretne świadectwo, ono później będzie miało swój punkt kulminacyjny właśnie w grocie Bożego Narodzenia, kiedy to Boże Dziecię przyjmiemy, kiedy ono nam pobłogosławi, kiedy razem z Nim pójdziemy do konkretnych naszych zadań. I te zadania też będą na pewno inne dla każdego, inne dla rodziców, inne dla może osób starszych w szpitalach, inne dla pracowników chociażby takich punktów urzędowych, dla kapłanów, dla młodych ludzi, dla dzieciaków. Każdy na to pytanie ma odpowiedzieć i puentą łączącą nas wszystkich musi być zagadnienie miłości.
Wspomniał ksiądz już o adwencie, a gdzie szukać pustyni podczas tego adwentu?
Pustynia zawsze nie jest miejscem przyjemnym dla nas. Wydaje się na pierwszy rzut oka może to być fajne doświadczenie pustyni, ale wiemy, że na pustyni czeka wiele niebezpieczeństw. Ja myślę, że takim miejscem naszej pustyni to jest też poszukiwanie w nas grzechu, oderwania się od tego grzechu. Później generalna, piękna spowiedź, kiedy z Bogiem staniemy w prawdzie i Jego już na pewno nie oszukamy, tylko chcemy się wyzwolić z tego doświadczenia właśnie samotności, pustyni, tej szarości. I tutaj trzeba tego szukać. W ogóle ojcowie Kościoła, kiedy interpretowali teksty Bożego Narodzenia i zastanawiali się nad sensem żłobu, dlaczego Matka Boża kładzie go na kamiennej płycie, właśnie na miejscu takim trochę nieprzystosowanym do nowonarodzonego dziecka, to każdy jeden interpretował, że tym miejscem, na którego Maryja kładzie swojego nowonarodzonego Chrystusa, jest właśnie grzech, że on przychodzi po to, żeby wejść w nasze te słabości, lęki, on przychodzi to wszystko oświetlić, on przychodzi nas wyzwolić, nawrócić, dać radość, szczęście. I ciekawe, że w pierwszych wiekach wszystkie katechezy, te bożonarodzeniowe, koncentrowały uwagę człowieka na grzechu, żebyśmy wyzwolili się, żebyśmy Jezusa tam położyli. Bóg nie chce być szukany przez nas w kościółku, w jakiejś świątyni. On chce być rzeczywiście szukany i w naszych słabościach grzechu. Tam chce się położyć, tam chce nas z tego doświadczenia wyzwolić. I wydaje mi się, że to jest ta współczesna pustynia. Człowiek w grzechu czuje się samotny, człowiek w grzechu czuje się nieszczęśliwy, no i nieraz nie widzi perspektyw jakby wyjścia, bo pustynia wiemy, jaką jest przestrzenią. Im bardziej uwikłamy się w grzech, im bardziej będziemy w tym grzechu trwali, tym ta pustynia staje się coraz bardziej trudna. No i tylko Bóg nieraz jest w stanie nas z tego wydobyć, wyzwolić i poprowadzić do tej pięknej krainy, jak to Biblia mówi, mlekiem i miodem płynącej.
Ksiądz dr Paweł Płaczek, dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.